co się dzieje na Morzu Czerwonym, jaki to ma wpływ na politykę zakupową firm, na gestorów ładunków, na import-eksport z Azji.
Zaatakowany statek MSC United 8200 TU. Także to pokazuje, że ryzyko wcale jeszcze nie jest za nami. Koalicja międzynarodowa pod wodzą Stanów Zjednoczonych, mamy tutaj taką ładną nazwę US CENTCOM, podała, że ten atak, który nastąpił, był odpierany przez bodajże 10 godzin i to były drony, rakiety przeciwokrętowe, rakiety balistyczne, Bóg wie co tam jeszcze.
Ładnych kilka dni, nie wiedzieliśmy co się stanie, była panika. My jak czekaliśmy na surowce, które gdzieś tam płynęły w kontenerach, sobie wydawało się spokojnie, nagle zaczęliśmy się zastanawiać, czy one przypłyną na czas, no bo one płyną z Azji, czyli dla tych, którzy nie wiedzą, no może ktoś jeszcze nie wie, no to główna trasa właśnie prowadzi przez Suez, tak? Przez kanał Suezki, czyli przez Morze Czerwone. Zastanawialiśmy się, czy znowu będzie powtórka z rozrywki, pamiętasz, zablokowany kanał Suezki, czy te statki będą stały, czy będą nagle podejmowały decyzje i będą będą płynęły wokół całej Afryki.
Płynąc właśnie dookoła Afryki, mamy 14 600 mil morskich, to jest 36 dni, to jest plus 3800 mil morskich i to jest około 10 nawet do 12 dni podróży ekstra.
Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w ETA Zakupowo. Dzisiaj odcinek już 12. Dzisiaj odcinek, mogę powiedzieć, trochę specjalny, ponieważ będzie to wywiad ze znanym Wam już z pewnością z ETA FM, Dominikiem Landą. Cześć Dominik.
Cześć Gosiu, hej.
Cześć. Dominik, dla tych, którzy, no nie wiem, może nie znacie Dominika, nie wiem jak go można nie znać w łańcuchu dostaw, no ale ten, kto go nie zna. Dominik jest ekspertem łańcucha dostaw. Dominik ma dosyć długi staż, nie będziemy zdradzać jaki, ale naprawdę spory staż pracy, również dla portów, dla terminali, zna od podszewki armatorów. Ja tak mogę powiedzieć, zna przede wszystkim różne perspektywy, bo nie tylko perspektywę portu, ale również armatora i też poniekąd klienta, gestora ładunku, bo tutaj ten podcast głównie jest skierowany do gestorów ładunków, do nas wszystkich, którzy zajmują się zakupami, ale nie tylko, bo wiem, że też jest słuchany przez innych fanów ETA FM. Natomiast to, o czym dzisiaj chcielibyśmy rozmawiać i chciałabym Dominika trochę przepytać w związku też z licznymi pytaniami, które do nas przesyłacie i pytacie, co się dzieje na Morzu Czerwonym, jaki to ma wpływ na politykę zakupową firm, na gestorów ładunków, na import-eksport z Azji. I dzisiaj o tym Dominik zgodził się zaraz po świętach nagrać ten wywiad, także raz jeszcze Dominik dzięki. Wszyscy śpią, większość osób na urlopach, a my rozmawiamy. Także przychodząc do meritum, dzisiaj w ETA Zakupowo o sytuacji na Morzu Czerwonym i przede wszystkim o wpływie tej sytuacji na gestorów ładunków, tak? Na to, jak to może zachwiać, no nie wiem, czy to można powiedzieć porządkiem na świecie, ale jak to może wpłynąć na to, co się dzieje w importach, w eksportach. Ale zanim zaczniemy o tym mówić, to może powiedz Dominik, od czego to się w ogóle zaczęło i skąd w ogóle Houthi, bo od tego wszystkie, od tego, tej organizacji wszystko się zaczęło, uwzięła się na te nasze statki, tak? I dlaczego to się zadziało?
Tak jest. Cześć Gosiu, bardzo, bardzo mi miło wystąpić tym razem jako twój gość. Gratuluję ETA Zakupowo, bo jest to bardzo fajna inicjatywa. Dużo możesz się dowiedzieć, bo faktycznie skupiasz się razem z zaproszonymi gośćmi na tych tematach, które są bardzo istotne i bliskie sercu tych osób, tych z Państwa, którzy faktycznie podejmują decyzje zakupowe. Więc kawał dobrej roboty, gratuluję. Postaram się trochę powiedzieć na temat obecnej sytuacji. Oczywiście z doświadczenia z linii żeglugowej, w której pracowałem, w Maersk Line oraz terminala. Można wysnuć pewne wnioski, ale absolutnie byłbym daleki od tego, że wiesz, że będę w stanie podać Państwu czy Tobie stuprocentowo pewną informację, która na pewno się sprawdzi, bo gdyby tak było, to byśmy byli już milionerami najprawdopodobniej. Natomiast możemy, że tak powiem, porozmawiać i mogę troszeczkę, że tak powiem, puścić wodze fantazji, jak to wygląda z mojej perspektywy. Od czego to się zaczęło? Generalnie sama Cieśnina, która w tej chwili jest tym miejscem ataków, nie ma dobrej sławy od wielu, wielu lat, bo mówiło się kiedyś o tym rogu Afryki. To jest właśnie Somalia, Jemen. To są te rejony świata, które do tej pory były postrzegane jako niebezpieczne, bo tam grasowali piraci. Zresztą taki film był kiedyś, Kapitan Phillips, w którym nomen omen kapitan, w którego rolę wcielił się Tom Hanks, odpierał ataki piratów właśnie somalijskich. Statek został porwany, później kapitan dzielnie walczył, ale to dla Państwa zostawię, tych, którzy nie oglądali, nie będę spoilerował, jak to się ładnie mówi. Natomiast sam region właściwie od setek lat był tym regionem, w którym piraci operowali. Później dzięki wysiłkom koalicji międzynarodowej, głównie Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko, Francja, Wielka Brytania, pozostałe kraje europejskie w dużej mierze, udało się ten proceder ukrócić, dlatego też i nie słyszeliśmy o tym, żeby pojawiły się nowe ataki w dużej ilości. Oczywiście czasami zdarzają się incydenty, natomiast temat, że tak powiem, troszeczkę ucichł. Pojawił się znowu właściwie niedawno, od tego, że w Jemenie, jak Państwo możecie sobie, że tak powiem, tutaj pewnie podejrzeć, sam Jemen jest krajem, który jest toczony wojną domową od wielu, wielu lat. Otóż rebelianci, właśnie ci niesławni Huti, wspierani przez rząd Iranu, przejęli kontrolę szczególnie nad zachodnimi częściami Jemenu oraz nad stolicą kraju, gdzie wschodnia część kraju jest dalej pod kontrolą rządu, który jest uznawany przez państwa, czyli międzynarodowo mamy uznany rząd Jemenu, który, można powiedzieć, znajduje się poza stolicą tego kraju. Sam rząd jest wspierany przez koalicję międzynarodową oraz przez drugiego, że tak powiem, tutaj gracza w regionie Bliskiego Wschodu, czyli Arabię Saudyjską. Także mamy, że tak powiem, tak zwaną proxy war, w której uczestniczą wojownicy Huti wspierani przez Iran, no i Arabia Saudyjska, która wspiera rząd Jemenu. Sam geograficzne miejsce jest bardzo istotne z tego punktu widzenia, że jak spojrzymy na mapę, to de facto róg Afryki to jest właśnie to miejsce, w którym statki zaczynają swoją podróż przez Morze Czerwone, kanał Suezki, w związku z czym jest jedną z głównych arterii światowych, jeżeli chodzi o handel międzynarodowy, szczególnie handel morski. Opływamy, powiedzmy, z Dalekiego Wschodu Indie od południa, i statki kierują się właśnie do ujścia kanału Suezkiego od strony południowej. Cieśnina, w której dochodzi do ataków, cieśnina zwana po polsku Bramą Łez, jest dosyć wąska, bo sama cieśnina pomiędzy Jemenem, można powiedzieć, tutaj a Somalią, Etiopią, Djibouti, to jest cieśnina, która ma 32 km, czyli de facto, jak to się ładnie mówi, jak dobrze rzucić kamieniem albo dobrze dociążonym beretem, to można trafić. 32 km, jak sami Państwo potraficie sobie wyobrazić, to nie jest za dużo. Szczególnie kiedy słyszymy doniesienia z wojny na Ukrainie, że drony Shahed, właśnie też produkcji irańskiej, trafiają w cele oddalone o kilkaset kilometrów. Tutaj mówimy tylko o 32 km od brzegu do brzegu. Statki generalnie płyną, starają się płynąć, powiedzmy, bliżej brzegu Afryki, czyli tam Djibouti i pozostałych krajów, co nie zmienia faktu, że od Jemenu dzielić się może 20 parę kilometrów i to właściwie tyle. Sama sytuacja z Huti bardzo mocno ewoluowała w momencie, kiedy nastąpiły ataki armii Izraela na Strefę Gazy. Słuszne czy nie, oczywiście to zostawimy ocenie Państwa, natomiast generalnie sytuacja bardzo szybko ewoluowała. Otóż Huti którzy są oczywiście też wyznania, można powiedzieć, tak, islamskiego i nic z tym absolutnie złego, opowiedzieli się po stronie Palestyńczyków ze Strefy Gazy. I o ile oczywiście świat arabski wspiera Strefę Gazy i to jest normalne, o tyle tutaj Houthi stwierdzili, że będą atakować wszystkie statki na początku, które będą przepływać właśnie przez tą cieśninę, przez bramę Łez. I z początku rzecznik właśnie Houthi stwierdził, że będą atakować statki, które płyną do portów Izraela lub w których jest interes izraelski, do czasu, kiedy armia Izraela nie wycofa się ze Strefy Gazy. Pierwszymi statkami, które zostały zaatakowane, to były statki należące do ZIM, czyli do korporacji, która należy do właścicieli w Izraelu. No i można powiedzieć tutaj nic dziwnego, no cóż, statek izraelski został zaatakowany przez wrogów Izraela, okej. Okay. Natomiast następnym statkiem był statek grupy CMA CGM, następnie został zaatakowany statek MERS Gibraltar, później mieliśmy statek MSC, później mieliśmy kontenerowiec Hapag-Lloyd, trafiony i niestety też stanął w płomieniach, oczywiście część statku, statek uratowany, ale w dużej mierze sytuacja ta okazała się nie do końca zgodna z twierdzeniem rzecznika Houthi, że będą atakować tylko izraelskie statki idące do izraelskich portów, ale te z interesem izraelskim, bo de facto zaczęli atakować po prostu wszystko, co pływa przez cieśninę i w szczególności statki kontenerowe. Właśnie po to, żeby wywołać chaos i panikę na rynkach międzynarodowych, co można powiedzieć im się udało. Niestety.
No właśnie, to jest to dzięki w ogóle za taką dokładną analizę, jak to się zaczęło. I to właśnie to jest ciekawe i wszyscy się zastanawiają, dlaczego atakują wszystkie statki, tak? I jakby to trochę się tak wymknęło spod tego szyldu opowiedzenia się po jakiejś tam stronie w tym konflikcie izraelsko-palestyńskim. Natomiast tak jak mówisz, no to są kwestie polityczne i to oczywiście zostawiamy gdzieś tam z boku. Natomiast jak śledzimy sytuację indeksów na przykład, tak? No bo my jako zakupowcy, nie wszyscy to robią, ale ja to oczywiście zachęcam do słuchania ETFM, do przeglądów co tydzień, bo te indeksy typu, nie wiem, World Container Index czy Freightos Baltic Index, są to indeksy, które też pokazują, jak wyglądają stawki. No i oczywiście, jak się domyślamy, po tych wszystkich akcjach związanych z atakiem statków i z taką niepewnością, tak? No bo my przez kilka dni, ładnych kilka dni, nie wiedzieliśmy, co się stanie, była panika. Ja wiem, wiesz, też z perspektywy mojej firmy, w której pracuję, my jak czekaliśmy na surowce, które gdzieś tam płynęły w kontenerach, sobie wydawało się spokojnie, nagle zaczęliśmy się zastanawiać, czy one przypłyną na czas, no bo one płyną z Azji, czyli dla tych, którzy nie wiedzą, no może ktoś jeszcze nie wie, no to główna trasa właśnie prowadzi przez Suez, tak? Przez kanał Suezki, czyli przez Morze Czerwone. Zastanawialiśmy się, czy znowu będzie powtórka z rozrywki, pamiętasz, zablokowany kanał Suezki.
Tak jest.
Czy te statki będą stały, czy będą nagle podejmowały decyzje i będą będą płynęły wokół całej Afryki i była taka niepewność. No to zaczęliśmy śledzić indeksy i nagle indeksy zaczęły iść do góry. I jak ty to widzisz teraz? Czy te indeksy, nie wiem, oszalały? Czy te stawki idą w górę? Bo mieliśmy taki trochę quasi spokój, prawda? Po tych wszystkich perturbacjach związanych z COVID-em i później z wojną. Był nagle spokój, tak? Spokój, to znaczy, ja mówię swojej, wiesz, perspektywy gestora ładunku. Nagle staweczki leciały w dół, z czego my się cieszyliśmy jako gestorzy ładunków. Natomiast teraz te indeksy trochę tak idą w górę chyba, prawda?
Tak. Znaczy, wiesz, może zacznijmy też od tego, dlaczego statki właściwie pływają tą trasą.
O, dokładnie.
Bo to jest pewnie najistotniejsze dla ciebie i dla państwa. Otóż, jak popatrzymy znowu na mapę, bo mapa jest, że tak powiem, początkiem tutaj wszystkich naszych rozważań, to generalnie płynąc z Dalekiego Wschodu, a tak jak mówimy, największy trade, można powiedzieć, największy ciąg ładunkowy, mówimy o kontenerach, w tym wypadku następuje pomiędzy Chinami, generalnie Azją, a Europą lub też Chinami i zachodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. I teraz skupiając się powiedzmy na tym tradzie Far East Europe, czyli właśnie Daleki Wschód do Europy, Patrząc na mapę, najbardziej sensownym rozwiązaniem jest właśnie płynięcie przez kanał Suezki. Dlaczego? Dlatego, że on skraca potężnie dystans pomiędzy właśnie, dajmy na to, Szanghajem a powiedzmy sobie Hamburgiem. Jeżeli chodzi o dystans morski oczywiście, to powiedzmy pomiędzy Szanghajem a Hamburgiem mówimy o dystansie 10 800 mil i podróż mniej więcej oczywiście 26 dni, w zależności od tego jak armator skonstruuje sobie serwis, może to być więcej, może to być trochę mniej. Natomiast płynąc właśnie dookoła Afryki mamy 14 600 mil morskich, to jest 36 dni. To jest plus 3800 mil morskich i to jest około 10, nawet do 12 dni podróży ekstra. No i teraz można by było powiedzieć, klarowny wybór jest taki, żeby płynąć przez kanał Suezki, prawda? Zbudowany w XIX wieku przez w tym czasie bodajże Towarzystwo Brytyjsko czy Brytyjsko-Francuskie, skracający dystans, potężna inwestycja. I oczywiście tak do tej pory się działo. Natomiast tak, kanał Suezki, po pierwsze, trzeba pamiętać, też nie jest za darmo.
No właśnie.
Bo przepłynięcie statkiem, prawda? Bo przepłynięcie kosztuje. Statkiem przez kanał Suezki kosztuje i to są pieniądze, według źródeł, które, że tak powiem, się pojawiają w internecie, to jest od 400 do 700 tysięcy dolarów za przejście. Czyli mamy dosyć znaczny pieniądz, bo oczywiście władze Egiptu i kanału Suezkiego, które w tej chwili zawiadują samym kanałem, też nie są w ciemię bite i patrząc z perspektywy tego, ile armatorzy oszczędzają, że tak powiem, rząd Egiptu działa w dobrej wierze dla swoich obywateli i te ceny, że tak powiem, mają odzwierciedlać większość tego savingu, jaki armator, że tak powiem, mógłby mieć z uwagi na korzystanie z tego kanału, czyli to jest około właśnie 400 do 700 tysięcy dolarów. Dość powiedzieć, że w zeszłym roku, od połowy zeszłego roku do połowy tego roku, zarobki kanału Suezkiego to jest ponad 8 miliardów dolarów. Czyli jest to, że tak powiem, bardzo dobry
interes.
Prawda? Drugie źródło zarobków dla rządu Egiptu, więc dla nich to też jest problem, że statki nie pływają.
No właśnie, to dla nich też jest problem i dlatego też te starania, prawda, żeby tą sytuację jak najszybciej rozwiązać. Wiesz, ja jeszcze tak słyszałam właśnie, jeszcze tylko tak wchodząc ci w słowo, gdzieś wyczytałam, nie wiem, popraw mnie, że też ta droga, która prowadzi dookoła Afryki, to ona też nie jest taka prosta dla statków, że tam podobno zdarzają się sztormy, że to nie jest takie proste nawigowanie tamtymi wodami statków, szczególnie kontenerowych, no bo wiemy, że bujanie tych statków powoduje takie wpadanie puszek na przykład do wody.
Tak, niestety. Niestety tak. I przylądek Dobrej Nadziei jest znany z tego, że nie jest najłatwiejszym miejscem do nawigowania. Bardzo słusznie zauważyłaś. To jest raz. Dwa, trzeba pamiętać, że statki kontenerowe są troszeczkę, czy żegluga kontenerowa jest trochę jak można powiedzieć, transport lotniczy, czyli statki biorą na pokład, czy generalnie do zbiorników, bunkrują taką ilość paliwa, która wystarczy, żeby płynąć z punktu A do punktu B zgodnie z normalną marszrutą. I teraz pojemność statków czy zbiorników statkowych to powiedzmy może być 20 tysięcy ton paliwa. Paliwo dzielimy też na paliwo lekkie, czyli tak normalnego diesla można powiedzieć, takiego jakiego możemy zatankować na stacji benzynowej. No i paliwo cięższe, już nie wchodząc w szczegóły, czy one jest nisko czy wysoko zasiarczone, ale generalnie jest to ciężkie paliwo. Oczywiście pojawiają się statki zasilane LNG, mamy statki zasilane metanolem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast proszę wyobrazić, wiesz, mówię do słuchaczy oczywiście, Gosiu, bo ty to doskonale wiesz, 20 tysięcy ton paliwa na statku, no ale te tanki nie są, że tak powiem, zapełnione. Także statki, które na przykład spotkały się z tą sytuacją w kanale Suezkim, kiedy Ever Given zablokował wejście do kanału, a to trwało tylko 6-7 dni, także wtedy był wielki, wiesz, była wielka afera, co się z tym dalej dzieje, to było tylko 6 dni de facto zablokowania kanału. One nie miały po prostu paliwa, takiej ilości. I teraz płynąc dodatkowo prawie 2 tygodnie, trzeba mieć dodatkowo paliwo. No akurat tak się składa, że przy wejściu akurat do kanału Suezkiego tego paliwa tak dużo nie było. Także okazało się, że nawet jeżeli armatorzy chcieli płynąć do Afryki, to po prostu nie mogli, bo nie było paliwa. Także część decyzji była podjęta, no tak na zasadzie de facto nie popłynę dookoła Afryki, bo nie mam gdzie zatankować, czy zabunkrować, jak to się ładnie mówi, więc poczekam i zobaczę, jak się sytuacja rozwinie. Teraz, armatorzy jak układają swoje sailingi, właśnie serwisy, no to na przykład biorą pod uwagę, mam tyle i tyle statków, które będę mógł puścić, czy mogła puścić, powiedzmy, pomiędzy Azją a Europą, ponieważ chcemy mieć tygodniowe zawinięcia, prawda? Dajmy na to serwis pomiędzy Szanghajem a Gdańskiem. Mamy 84 dni, prawie jak 80 dni Werna dookoła świata, 84 dni, które statek pokonuje od, dajmy na to, Szanghaju do Gdańska i z powrotem. Czyli cała pętla to jest 84 dni. Jak podzielimy 84 na 12, to wychodzi, na 7, to wychodzi, że mamy 12 jednostek, prawda, które muszą płynąć. No i oczywiście armatorzy, że tak powiem, chociaż dużo się słyszy o tym, że cały czas zamawiają statki, że tych statków jest tak dużo i tak za dużo, to tak de facto tych statków czekających, że tak powiem, tutaj w szuwarach nie ma, które może tak po prostu wziąć i dorzucić. No bo jeżeli płyniesz dookoła Afryki, to z 84 dni zrobi się de facto plus 10 dni, plus 14 dni, no bo przecież co 7 mamy pływać, musimy dołożyć dwa statki, tylko trzeba je mieć. Serwisów, które pływają, powiedzmy, dookoła czy z Dalekiego Wschodu do Europy, jest w tej chwili około 30, tak? Tam jest 20 parę bodajże serwisów. No to jeżeli do każdego serwisu dodamy dwa statki, to nagle się okaże, że potrzebujemy tylko z Far Eastu do Europy, północnej zaznaczam, 40 parę statków.
No tak.
No, tych statków nie ma 40 paru. I teraz tak, można albo się boksować i dodawać statki takie, normalnie masz powiedzmy statki 24 tysiące TU. No dobra, ale pod ręką mam te 10 tysięcy czy 5 tysięcy, to dorzucę ten. No ale to jest pewien problem, nie? Jak masz 5 razy mniejszą pojemność statku, który płynie co jakiś czas. Także armatorzy stoją przed wieloma wyzwaniami. I ta sytuacja może chwilę potrwać, natomiast według informacji z dzisiaj rana, to co rozmawialiśmy o Lars Jensen, podał informację o tym, że de facto sytuacja nie jest wcale taka oczywista, bo tak, część armatorów stwierdza, że będzie próbować wrócić do tego sailingu poprzez Morze Czerwone. Wczoraj został zaatakowany statek MSC United 8200 TU. Także to pokazuje, że ryzyko wcale jeszcze nie jest za nami. Koalicja międzynarodowa pod wodzą Stanów Zjednoczonych, mamy tutaj taką ładną nazwę US CENTCOM, podała, że wczoraj ten atak, który nastąpił, był odpierany przez bodajże 10 godzin i to były drony, rakiety przeciwokrętowe, rakiety balistyczne, Bóg wie co tam jeszcze. A mimo to, że tak powiem, no, najprawdopodobniej statek został uszkodzony. Tego tutaj właściwie de facto nie ma, ale jest szansa, że mógł zostać uszkodzony. I teraz, co to oznacza? Znaczy to tyle, że mając okręty, mając technologię, mając wszystko, i tak nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć tego przejścia w sposób stuprocentowy. No bo wyobraź sobie sytuację. Jesteś rebeliantem, powiedzmy terrorystą w Jemenie, właśnie zakładasz swoje klapki, założyłaś właśnie swoją przepaskę biodrową, czy powiedzmy krótkie spodenki, t-shirta, tak, na ramionczkach i w 40-stopniowym upale bierzesz, że tak powiem, wsiadasz do swojego pick-upa, na który jest załadowany dron Shahid, czy powiedzmy jeden, czy drugi. Odpalasz w kierunku wybrzeża. W sumie włączasz drona, nie wiem dokładnie jak się go operuje, ale najprawdopodobniej nie jest aż tak skomplikowane, skoro po prostu terroryści są w stanie tak sobie z tym radzić. Odpalasz drona i de facto wsiadasz do swojego pick-upa w klapkach i z powrotem, nie? I takich terrorystów jest cała masa i oni odpalają te drony, powiedzmy, czy tam gdzieś tam sobie siedzą. I statek, który, czy okręt wojenny, który znajduje się na wodzie, bardzo ciężko mu zwalczyć gościa w klapkach, który właśnie pick-upem gdzieś tam ucieka, nie? No bo co innego jest, jak flota walczy z inną flotą i wiadomo, że ten okręt jest 50 km czy mil morskich dalej od nas, walimy w niego wszystkim, co jest, i ten statek tonie i nie ma ryzyka. A tutaj masz tysiące gości w klapkach, którzy po prostu odpalają drony, które są tanie, które są produkowane masowo przez Iran.
No dokładnie.
I co? No przecież trzeba było zrobić inwazję, znaczy, lądową, żeby zabezpieczyć.
To jest taka trochę, wiesz, to jest taka trochę już, trochę zbaczamy z tematu, ale tylko takim komentarzem, to jest właśnie taka trochę partyzantka. No wiesz, zawsze pamiętamy, że najgorzej walczyć właśnie z taką partyzantką z ukrycia i tutaj trochę niestety się to dzieje. Natomiast jakby wracając, wiesz, do do tego, jaki to ma impact, jaki to ma wpływ na właśnie te stawki, staweczki, tak zataczając trochę koło, to co interesuje właśnie tych gestorów ładunków, tak super w ogóle, powiedzmy, że starają się zrozumieć tą sytuację, chociaż jak powiedziałeś, nie da się tego zrozumieć do końca. I też powiem ci to, co mnie interesuje i tak zadziwia, no bo teraz były te informacje ze strony dwóch armatorów, CMA, CGM i Maerska, że oni częściowo wracają na tą trasę przez Suez, tak?
Tak jest.
I to jest ciekawe.
Tak jest. No to jest ciekawe, bo widzisz, bo to jest znowu, to jest, jak to się ładnie mówi, risk assessment, tak? Czyli powiedzmy, część armatorów stwierdziła, skoro jest koalicja międzynarodowa, skoro Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi, Włosi i jeszcze inne nacje wyprowadziły swoje okręty wojenne w morze i teraz trzeba pamiętać, że dokładnie naprzeciwko Jemenu znajduje się małe takie państewko, nazywa się Djibouti, i to malutkie państewko Djibouti z 1 milionem mieszkańców znajduje się w absolutnie fantastycznym miejscu pomiędzy Somalią, Jemenem, Erytreą, Sudanem Południowym, także generalnie mając takich sąsiadów po prostu trzeba mieć coś w zanadrzu i na terenie Djibouti pojawiły się bazy wojskowe i są bazy wojskowe amerykańskie, od 2017 roku chińska, japońska, włoska, francuska bodajże. I tam stacjonują okręty wojenne i siły, że tak powiem, ekspedycyjne właśnie tych krajów, co oznacza, że de facto możliwości wojskowe są w okolicy. Co znowu nie zmienia tego, że część armatorów może uznać, tak jak właśnie tutaj słusznie zauważyłaś, że de facto można spróbować płynąć i zobaczymy, jak będzie, bo wierzymy w zapewnienia koalicji międzynarodowej, że obronią nas w trakcie takiego ataku, co wychodzi im całkiem nieźle. Natomiast część ryzyko ocenia na zbyt wysokie i nie będzie chciała chodzić wokół. No mamy MSC, który został zaatakowany wczoraj. MSC zastanawia się właśnie, co zrobić, ale chyba nie będą chodziły, tak, statki MSC. CMA mówi o tym, że też się zastanawia, ale prawdopodobnie będzie chodziło tych statków coraz więcej przez kanał Suezki. Maersk znowu pokazuje informację, właśnie przez weekend pojawia się informacja, że de facto to chyba jednak znowu zaczniemy chodzić przez kanał Suezki. Mimo tego, że byli pierwsi, którzy stwierdzili, że stop, nie płyniemy, bo to jest niebezpieczne i bardzo słusznie. Później mamy statek należący do ONE, czyli ONE Apus i ONE Triumph, które idą znowu dookoła Afryki. Także tutaj mamy ONE, który jasno pokazuje, że chyba jednak nie. COSCO puszcza statki dalej tranzytem, na przykład WCL, który należy też do grupy COSCO, stwierdził, że nie robi żadnych interesów z portami izraelskimi i proszę do nas nie strzelać. To była taka informacja. No, pytanie, czy gościu w klapkach, wiesz, z dronem jest w stanie odróżnić, że ten statek należy do WCL, a ten statek należy do COSCO i do tego nie należy strzelać, a do tego jak najbardziej należy strzelać.
No dokładnie, to jest pytanie.
Szczerze wątpię.
Ale jeszcze tutaj, tak trochę, wybaczcie drodzy słuchacze, trochę tak kluczymy, ale też chcemy jakby tak dotykać różnych tematów, poza tym super się rozmawia, bardzo ciekawie opowiadasz, więc ja też chcę, wiesz, wypytać. Tak, wiesz, tak trzymamy w napięciu, stawki się zaczęły i to, tak wiesz, jest. Takie napięcie rośnie. Może jest szansa, że drodzy słuchacze dosłuchają do końca.
Może powinniśmy jak Hitchcock zacząć, wiesz, najpierw od stawek, a później już tylko ciśnienie
tak,
powinno rosnąć.
Później, wiesz, także poczekajcie jeszcze, dojdziemy do stawek, spokojnie, ale tak jeszcze takie wtrącenie a propos no właśnie armatora izraelskiego Zima, tak? Bo też słyszałam, tak. Że niektórzy banują go, tak? Niektóre porty nie pozwalają wpływać.
Tak jest.
I jakby do czego to prowadzi? Myślisz, że to w ogóle ten facet w klapkach to przyjmie do wiadomości? Czy jakby, o co chodzi z tym wszystkim?
Wiesz co, ten facet w klapkach generalnie, zobacz, wywołał bardzo duże perturbacje i my tak się możemy z tego śmiać, że terroryści powiedzmy gdzieś tam w dalekim Jemenie są w stanie, no nie mówię, że rzucić nas na kolana jak Europę, czy w ogóle generalnie Zachód kolektywny, Natomiast mogą spowodować bardzo duże perturbacje, właśnie to zrobili. No bo zobacz, sam fakt, że nagrywamy, dzisiaj mówimy o zagrożeniu ze strony Jemenu, właśnie z tych przysłowiowych gości w klapkach, oznacza, że jednak zagrożenie jest realne.
Jasne.
I ja oczywiście tak zrobiłem taki skrót myślowy o tym gościu w klapkach, ale jeżeli zaczynają odpalać rakiety balistyczne i taki sprzęt, którego de facto no nie da się kupić, jak to mówił pewien tyran zza wschodu, w każdym sklepie wędkarskim, tak? Czy tam powiedzmy, że można sobie kupić tam, nie wiem, Kałasznikowa czy RPG, no bo może w Rosji można, ale generalnie to jest, że tak powiem, inny stan umysłu. Natomiast tak, Zim dostał tak zwanego bana, czy część krajów powiedziała, że nie będzie przyjmować statków Zima. I to należy raczej wiązać z tym, że są to kraje muzułmańskie, które chcą się solidaryzować po prostu ze swoimi braćmi, siostrami, którzy w tej chwili cierpią w Gazie. Także na przykład porty bodajże Malezja, Indonezja, to są te kraje, które stwierdziły, że po prostu statków izraelskich czy pod izraelską banderą obsługiwać nie będą. Głównie jest to problem dla statków izraelskich pod izraelską banderą, czyli właśnie dla Zima. Zim generalnie nie był nigdy postrzegany jako, wiesz, jako grający pierwsze skrzypce, armator.
No właśnie, bo pytanie, czy to ma wpływ, wiesz, bo oczywiście my o tym opowiadamy, natomiast no, ludzie, którzy zajmują się zakupami, w ogóle pracują w supply chainie, zastanawiam się, dobra, Zim, okej, armator, ale jaki to ma wpływ na to, czy jakie jest prawdopodobieństwo, że akurat mój ładunek gdzieś tam jest na tym statku, czy to jest duży armator, czy on ma jakieś znaczenie, wiesz, na tej scenie armatorskiej.
No i widzisz, i właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wywrzeć presję na władze Izraela i na firmy izraelskie, ponieważ nawet to pytanie, które właśnie zadałaś, czyli czy mój ładunek będzie na takim statku, no większość ludzi powie nie, bo ja nie chcę ponieść tego ryzyka, że ktoś mi ten statek zbombarduje, bo on jest akurat pod izraelską banderą, albo będzie mógł wpływać tylko do wybranych portów na świecie, bo do innych nie wejdzie, nie? I na przykład ja jako zakupowiec, tak jak ty, powiedzmy, masz cały świat pod, że tak powiem, u swoich stóp, jako osoba odpowiedzialna za tego typu aranżacje, no nie możesz wybierać armatora, który tu wpływam, ale tu nie bardzo, tu też nie przepłynę, ale za to tu mnie przyjmą, ale tu nie. No bo jak masz ładunki z całego świata, to de facto chcesz mieć armatora, który ma globalny coverage, nie? Zim, że tak powiem, mimo całego szacunku dla armatora, jest armatorem niedużym. Nawet nie wiem, czy znajduje się w pierwszej dziesiątce armatorów w tej chwili. Raczej nie. To jest armator, powiedzmy, niszowy, z ciekawymi pomysłami, ale nie jest to armator globalny i to jest armator, który musi wchodzić w różnego rodzaju, co nie jest jakby niczym dziwnym, układy, w sensie VSA, czyli w zakupu na przykład miejsca na statkach innych armatorów, i taka sytuacja może bardzo mocno utrudnić życie Zimowi, no bo de facto jeżeli armator, powiedzmy CMA, będzie chciał płynąć przez kanał Suezki i de facto na przykład Zim będzie chciał na jego pokładzie trzymać swoje puszki, to jeżeli ta sytuacja będzie wiadoma dla wszystkich, no to CMA może podjąć decyzję, ja oczywiście mówię tutaj hipotetycznie, może niekoniecznie, może jednak nie sprzedamy tego miejsca, bo to naszych klientów, nasz ładunek, nasze statki, nasze załogi wystawia na większe ryzyko. I tutaj jest bardzo mocna widoczna presja na Zim. Dla państwa, jako dla zakupowców, nie sądzę, żeby to miało wielkie znaczenie, chyba że akurat korzystacie tylko z tego armatora, no to wtedy klops. Ale raczej korzystacie z wielu. I teraz znowu właśnie przechodząc do staweczek, bo tak krążymy wokół tego tematu. Słuchaj, więc co armatorzy, jak sytuacja wygląda? Pamiętasz kolejkę górską bez trzymanki 2 lata temu, kiedy skończył się COVID i wszyscy zaczęliśmy kupować lodówki, pralki, telewizory, Bóg wie co tam jeszcze. I ceny frachtów morskich z Dalekiego Wschodu do Europy skoczyły do jakichś niebotycznych, kompletnie nigdzie nie widzianych wyżyn. I dajmy na to, że były przykładowo 15 tysięcy dolarów za kontener 40-stopowy z Dalekiego Wschodu do portu zachodniej Europy. 15 tysięcy dolarów, kiedy koszt jest dużo mniejszy. No ale dajmy na to 15 tysięcy. Teraz, tak jak patrzyliśmy na i podajemy to co tydzień na łamach ETA FM, no powiedzmy, że jest 1500, strzelam w tej chwili, 1500, 1468, 1600, tam powiedzmy, tak? I oczywiście trzeba zakładać, że to są stawki uśrednione, jeden armator ma tak, drugi ma tak, ale powiedzmy średnio to jest tam, powiedzmy, te 1500, czyli stawki spadły 10-krotnie. armatorzy po 2 latach tłustych, kiedy każdy się zastanawia, co tu zrobić z tymi pieniędzmi, i wyglądali trochę jak kaczor makwacz odpadający, wiesz, cygara od 100 dolarówek. No w tej chwili sytuacja jest zgoła inna, bo nagle rynek ich dogonił i okazało się, że no, 1500 dolarów to tak jest, że tak powiem, taka stawka no, trochę, że tak powiem, mało rynkowa na długi okres czasu. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Więc moim zdaniem armatorzy będą starali się teraz zrobić wszystko, co możliwe do tego, żeby te stawki, że tak powiem, podnieść pod byle pretekstem. Czy to będzie kanał Suezki, czy to będzie sytuacja związana z czymkolwiek innym, czy z atakami, czy z wzrostem paliwa, zresztą znacie doskonale BAF, KAF, wszystkie inne dodatki. Teraz pojawił się CAC.
Znaczy, wejdę ci tutaj w słowo, bo też jakby nie wszyscy do końca, bardzo często jest tak, że osoby, które odpowiadają za zakupy, wiesz, bardzo często dostają stawkę, mówiąc o kontenerach, tak zwaną all-in, więc też nie do końca wiedzą, to tak tylko dokładnie, tylko jeśli chodzi o takie krótkie wyjaśnienie, no to na stawkę, jeżeli wyceniamy kontener, no to tam jest bardzo dużo składowych, nie będziemy w to teraz wchodzić, natomiast są też tak zwane dodatki, które nagle się pojawiają i bardzo często nie wiadomo, skąd one się wzięły i co one oznaczają. Dodatek paliwowy, jakaś tam dodatkowa opłata i teraz właśnie tutaj Dominik się śmieje, że CAC się pojawił, nie po świętach CAC, tylko dodatek CAC. I teraz co on oznacza, tak? I jacy armatorzy go wprowadzili. Przepraszam, że weszłam ci w słowo a propos tych stawek. Natomiast wiesz, to też chodzi o to, żeby wyjaśnić słuchaczom, że ta stawka per kontener to nie jest taka, wiesz, składająca się jakby z jednej części, tylko ona ma kilka składowych.
Tak jest.
No i właśnie te dodatki, które nagle się pojawiały i też to, co mnie na początku, jak zaczęłam się zajmować tym, powiedzmy, nie wiem, wyceną kontenerową, jakby od strony klienta, co mnie zszokowało, to właśnie był tak na końcu zmienne dodatki, które mogą ulegać zmianom, nie wiadomo dlaczego, skąd. I bardzo często planując jakieś wysyłki, no to też musiałam brać to pod uwagę, że ten dodatek może ulec zmianie. A jeżeli, wiesz, wysyłasz w kontenerze nie bardzo cenne towary, tylko powiedzmy takie commodity, no to wiesz, tam każde euro ma znaczenie i może wpłynąć na twoją marżę, więc wbrew pozorom dla części osób, które sprowadzają surowce, ma to znaczenie właśnie te dodatki.
Tak, masz absolutnie rację, no bo bardzo krótko. Mamy, powiedzmy, podstawową stawkę frachtu, czyli przewiezienie ładunku z punktu A do punktu B, dajmy na to Szanghaj, Gdańsk. I to jest ta stawka bazowa, tak jak mówisz. Do tego mamy tak, koszty związane z terminalem po stronie w Szanghaju, no bo ktoś musi ten kontener załadować na statek. To mamy koszty THC Origin, mamy koszty THC Destination, bo ktoś musi ten kontener zdjąć ze statku. Mamy koszty BAF, czyli Bunker Adjustment Factor, czyli armatorzy zabezpieczają się przed, że tak powiem, wzrostem cen bunkra, czyli paliwa żeglugowego. Mamy CAF, czyli Currency Adjustment Factor, czyli jeżeli dolar, na przykład stosunek euro do dolara, albo złotówek do dolara, albo jakiegoś tam innego do dolara, pójdzie w dół lub w górę, to my dodamy surcharge. Do tego mamy całą masę, mamy port security surcharge, czyli na przykład tak zwany ISPS jest przenoszony też na klienta i tak dalej, i tak dalej. Tych dodatków jest kilkadziesiąt, więc tutaj spędzilibyśmy całą godzinę o tym dyskutując. Natomiast armatorzy, że tak powiem, z jednej strony mają bardzo wysokie koszty stałe, no bo mają statki, budują statki, muszą je utrzymać i tak dalej, więc muszą w jakiś sposób mieć możliwość reagowania na właśnie na zmiany rynkowe. A tutaj zmienia się cena ropy naftowej, zmienia się cena tego i tamtego. Także po to są te dodatki, które nierzadko potrafią zdublować fakturę albo i nawet więcej. Jak jest niski koszt frachtu samej usługi przewozu, to nagle się okazuje, że te dodatki dają drugie tyle. Więc tak jak mówisz, trzeba dobrze patrzeć na to, co się negocjuje, co się dostaje. Bo może się, że tak powiem, nierzadko zdziwić, jeżeli na początku mówi się o samym frachcie. Natomiast właśnie, teraz armatorzy w tej sytuacji, no cóż, patrzą z perspektywy Mam wybór. Albo płynę dookoła Afryki, co oznacza, że muszę mieć de facto 2 tygodnie dłużej płynąć. I to też nie jest tak, że 2 tygodnie samego sailingu, czyli te same dodatkowe 10-12 dni, to jest de facto wszystko. No bo porty, terminale, które mają te statki obsłużyć, już mają poukładany pewien plan obsługi. I teraz, no fajnie, że tak powiem, pojawił się statek 2 tygodnie później, ale pytanie, czy dany terminal ma miejsce do jego obsługi. Także może się okazać, że z tych dodatkowych 10-12 dni statek musi jeszcze przeczekać ileś dni na redzie, żeby zostać obsłużonym, co może na przykład znaczy, że mamy 3 tygodnie. Co dla armatora oznacza stratę? I teraz armator stara się ją powetować na różne sposoby. MSC wprowadziło właśnie, tak jak słusznie tutaj zauważyłaś, taki dodatek CAC, czy CAC. Po polsku brzmi to zdecydowanie lepiej, szczególnie po świetach CAC. Contingency Adjustment Charge został wprowadzony przez armatora bodajże niecały, około tygodnia temu, z tego co pamiętam, przed świętami. I właśnie jest to koszt, który ma... Czy jest to dodatek, który ma zrekompensować dodatkowy koszt i ryzyko armatora za to, że płynie, powiedzmy, przez ten region świata. Według informacji, która była podana na początku, teraz ta opłata może się zmieniać, więc sugerujemy kontakt z biurem armatorskim waszego armatora, żeby sprawdzić, jak to wygląda. Dodatek ten wynosił $1000 dla statku idącego z Europy do Azji. Natomiast dla statków, które właśnie były w tym zapalnym regionie, gdzie przychodziły przez ten zapalny region, to jest $2000 za 40. No to jeżeli powiedzmy mamy 2000 za fracht z dodatkami, dodatkowo 2000, to nagle się okazuje, że ten fracht z 1500, o którym mówiliśmy, wywindowaliśmy do 4000, prawie 3 razy tyle. Część armatorów stara się ukryć, można powiedzieć, te dodatkowe koszty w tak zwanym PSS, to mamy Peak Season Surcharge. I teraz w zależności od armatora są to różne dodatki. Kilkaset dolarów do TIU, do FIU, także też trzeba patrzeć dokładnie, co armator nam proponuje i na jakich warunkach dodaje. Zresztą nie jest to nic nowego, no bo jeżeli się pojawia wojna, dajmy na to wojna na Ukrainie, to nagle się okazało, że armatorzy zaczęli też dodawać dodatek wojenny, można powiedzieć, ryzyka związanego z przechodzeniem przez strefę konfliktu. I to jest naturalna praktyka. No z drugiej strony trudno się dziwić, żeby armator chciał z własnej woli pływać tam, gdzie jego statek jest narażony na niebezpieczeństwo i załoga, więc za to chce rekompensaty. Czy to się utrzyma? I to jest chyba pytanie najistotniejsze.
Dokładnie.
Myślę, że będziemy musieli poczekać z odpowiedzią na to pytanie troszkę, bo na tą chwilę wygląda, że w najbliższych tygodniach będziemy widzieli, moim zdaniem, wzrosty frachtu morskiego. I mówimy tutaj o stawce tej, jak ładnie powiedziałaś, all-in, czyli de facto tej, którą państwo jako zakupowcy płaci się. To będzie szło na razie do góry, no bo czemu nie? Armator ma możliwość, armator ma potrzebę, armator musi to zrobić, więc armator to zrobi. No bo dlaczego miałby tego nie zrobić, prawda? Jest piękne wytłumaczenie, z drugiej strony no jest faktyczny poniesiony koszt, więc te koszty będą rosnąć. Jak wysoko? To zobaczymy, ale trzeba pamiętać, że właśnie wchodzimy w okres przed chińskim Nowym Rokiem, czyli o ile teraz my już jesteśmy, że tak powiem, obiedzeni, parę kilo więcej, rodzina wyjechała z powrotem do domu, zaczynamy cieszyć się własnym towarzystwem tutaj właśnie w swoim domu, no ale my jako logistycy wiemy, że za chwilę zacznie się chiński Nowy Rok i znowu będzie rzut. Wszyscy będziemy chcieli wysłać ładunki, zanim pojawi się zamknięcie fabryk w Chinach, prawda? Gdzie Chińczycy zaczną celebrować swój nowy rok. Więc znowu będzie większa presja, no bo będziemy mieli większy popyt na usługi przewozu. Podaż zobaczymy, jak będzie wyglądać, no bo jeżeli będziemy mieli więcej statków, które będą płynąć dookoła Afryki, to okaże się nagle, że tych statków brakuje. Czyli armatorzy mogą powiedzieć, przepraszam bardzo, ale ja już nie mam miejsca, więc jeżeli chcielibyście państwo skorzystać z moich usług, no to oprócz tego frachtu mamy na przykład dodatek, który mówi o tym, że nie będziemy pana rolować, czy pani rolować ładunku. No i ten dodatek to jest na przykład $1000 na przykład. A, przepraszam, już 2000, no bo tak akurat wyszło, więc na to trzeba się przygotować.
Rolować, że... czyli ja jeszcze tak wchodzę ci w słowo, bo rzucasz, tak, wiesz, takie sformułowania, które dla części są, tak, znane, ale co to znaczy nie będziemy rolować ładunku?
rolować. Absolutnie armatorzy nas nie rolują, także nie ma tutaj złego wydźwięku. Chodzi o to, że w przypadku, kiedy mamy, tak jak w samolotach, powiedzmy overbooking, czyli mamy więcej ładunku na dany statek zabukowanego, niż de facto statek jest w stanie wziąć w danym porcie, to armator może ten ładunek zrolować, czyli po prostu przełożyć załadunek tego towaru na następny statek, który będzie szedł na tej, powiedzmy, na tym serwisie.
Czyli opóźnienie gwarantowane.
Czyli jest opóźnienie, czyli de facto na przykład jak popatrzymy sobie na warunki BL-ki, to armator nie zobowiązuje się do tego, że jak państwo zlecicie mu usługę przewozu, powiedzmy 27 grudnia, to że na przykład 1 lutego dokładnie ten kontener o 9 rano będzie w Gdańsku. Nic takiego nigdzie nie ma.
BLK, czyli konosament, tak? List, dokładnie, list przewozowy.
Tak jest, konosament. Czyli umowa między armatorem a państwem, przewoźnikiem, no nie specyfikuje, że dokładnie ten kontener będzie w tym momencie. Ba, de facto nawet nie specyfikuje często, czy to jest dany port. Tylko jest to po prostu dany kraj, prawda? Więc jeżeli popatrzymy, to nie ma, że to dokładnie będzie na przykład terminal, dajmy na to Baltic Hub, i będzie to we wtorek 9 tam któregoś tam lutego o tej godzinie. No nie, no bo żegluga morska ma to do siebie, że statki wpadają, tak jak mówiłaś, huragany, mogą stracić kontenery, może okazać się, że jakiś port ma problemy, etc., etc., w związku z czym nie przyjdzie, nie ma gwarancji, że ten towar do nas trafi. Natomiast, żeby powiedzmy zmitygować to ryzyko, to armatorzy mogą dawać takie, że tak powiem, takie sloty, które są nierolowalne, czyli że państwa ładunek na pewno zostanie załadowany zgodnie z państwa życzeniem, ale de facto to nie oznacza, że ten ładunek do państwa trafi zgodnie z życzeniem, tylko tyle, że będzie załadowany. Ale to, czy on przyjdzie dokładnie tak, jak państwo sobie, że tak powiem, wymyśliście, no tutaj gwarancji
tak,
nie ma.
No ale za ten dodatkowy, tak jak mówisz, bo rzeczywiście w momencie, jeżeli jest mało miejsc na statkach, a nam zależy na tym, żeby ten ładunek wypłynął z jakiegoś tam portu, na przykład w Szanghaju, no to możemy za to dopłacić dodatkowo, albo na przykład, żeby nie był rolowany, tak jak mówiłeś, w portach po drodze,
tak,
no to też armator mówi, dobra, to ten twój ładunek będzie trzymał się tego statku, ja nie będę go, nie wiem, gdzieś tam, nie wiem, wykładał, wkładał, nie będę nim za bardzo operował, tylko mi zapłać za to dodatkowo, tak?
No właśnie, teraz widzisz, i to jest prawo popytu i podaży. Tam, gdzie można, to można. I też oczywiście armatorzy, którzy mają, dajmy na to, z danym klientem normalne relacje biznesowe. Jeżeli to jest duży klient i ma na przykład podpisaną długoterminową umowę, prawda? Czyli ma stawki wynegocjowane, no to de facto armator raczej będzie, w zależności od tego znowu, jaki to jest wolumen, jaka jest sytuacja, no raczej będzie starał się utrzymać te warunki, które ma w umowie długoterminowej, bo raz na wozie, raz pod wozem, prawda? Raz jest tak, raz jest tak. I to, że tak powiem, wszyscy już chyba teraz rozumiemy po tych paru latach, że tak może być. Natomiast dla tych klientów okazjonalnych, którzy korzystają, że tak powiem, ze stawek właśnie Freight of Kinds albo podobnych, no to de facto nic ich nie broni, no bo skoro mam akurat chcę wysłać jeden kontener na pół roku, no to armator może, ale wcale nie musi, że tak powiem, tutaj być dla nas przychylny, skoro ma, powiedzmy, zadeklarowane ładunki od jakiegoś klienta na dłuższy okres czasu. No właśnie. Także tutaj sytuacja, myślę, że będzie dosyć dynamiczna, no ale na pewno czekają nas pewne perturbacje w najbliższych paru miesiącach, bo nawet jeżeli sytuacja się troszeczkę znormalizuje, no to duża część statków, jak popatrzymy sobie na mapę, duża część statków już zaczyna płynąć wokół
Afryki.
Afryki. Czyli płyną już na południe, czyli będą już opóźnione, bo nie ma opcji, żeby były na czas. Z drugiej strony statki płynące z Europy też płyną dookoła Afryki. I tak jak patrzyłem sobie na mapkę dzisiaj z rana, czyli 27 grudnia, one były de facto, już zaczyna się zbliżać do siebie te dwie duże masy statków, ale jeszcze nie dopłynęły, co oznacza, że no siłą rzeczy przez parę tygodni albo te statki będą popóźnione, albo no i frachty pójdą do góry. Czy to się utrzyma? Zależy od sytuacji, jaki będzie rozwój sytuacji. Jeżeli powiedzmy Izrael wyjdzie z strefy gazy, Jemen przestanie, czy tam rebelianci, Huti, terroryści przestaną atakować statki, to pewnie
to się jakoś uspokoi, może
do normy.
Dokładnie. Prawda? No ale super.
To może potrwać niestety.
Super, Dominik, bardzo jeszcze raz ci dziękuję, bo powiem ci, że naprawdę już rozmawiamy prawie 50 minut. No mega ciekawy wywiad dla mnie też samej. Przypuszczam, że tutaj dla naszych słuchaczy na pewno, bo to są tematy wielowątkowe, wielowymiarowe, mega ciekawe, związane też, wiesz, z sytuacją i geopolityczną, ale też przekładające się no, bezpośrednio na naszą pracę, na łańcuch dostaw. I teraz tak podsumowując, już jakby zamykając tą naszą rozmowę, no to na pewno wiemy, że nic nie wiemy tak dokładnie. Znaczy wiemy, mamy pogląd, jak to wygląda w tym momencie, natomiast jest to trochę takie wróżenie z fusów i przewidywanie, jaki to będzie miało wpływ na stawki. To, co na pewno wiemy teraz, no to te stawki trochę idą do góry. Jak to będzie wyglądało w ciągu, nie wiem, najbliższego tygodnia, dwóch, no to do końca też nie wiemy. Na pewno to, co radzimy wszystkim, którzy zajmują się zakupami, śledzenie też tych dodatków, tak, patrzenie na to, jak te dodatki wyglądają. Zresztą z tego, co wiem, armatorzy, czy bezpośrednio do zakupowców, czy przez spedytorów do zakupowców, no bo część zakupowców korzysta z usług spedytorów, nie bezpośrednio armatorów, takie informacje przesyła, więc na pewno trzeba to śledzić. Ciekawa sytuacja z tym, że mamy już informacje od armatorów, czy Maerska, czy CMA CGM, że no, będą kontynuowały przynajmniej częściowo przejścia przez Suez, no to też będziemy na pewno śledzić i zobaczymy. I też na pewno musimy się wszyscy liczyć z opóźnieniami. Tak jak powiedziałeś, to nie jest tylko dodatkowe dwa tygodnie, tylko to może się jeszcze wydłużyć, bo tak jak mówiłeś, że statki mogą czekać na redzie, opóźnienia w portach, nie wiem, kongestie i tak dalej. Więc dużo, dużo czynników, na które trzeba zwracać uwagę. Na pewno polecamy też śledzenie ETFM, naszych postów, ale też naszych takich weekly nagrań, czy takich update'ów cotygodniowych. Zresztą też tutaj Dominik często komentuje co się dzieje na rynku. No i mam nadzieję, że dasz się też zaprosić za jakieś może, nie wiem, może trzy tygodnie, bo ja mam taką potrzebę, żeby jakby zupdate'ować też w ETA zakupowo, co się dzieje. My wszyscy śledzimy tą sytuację. No i co? I jakby podsumowując, no dzięki wielkie za tą rozmowę. Mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy trochę ta sytuacja się, powiedzmy, wyklarowała w sensie takim, że mają większe zrozumienie i ogląd sytuacji. No i cóż, no nie wiem, czy ty masz jeszcze jakiś komentarz na zakończenie?
Nie, myślę, że wiesz co, po pierwsze chciałem bardzo podziękować za zaproszenie, bo fajnie być gościem w audycji, powiem szczerze. Mogę się też wygadać, mam nadzieję, że nie mówiłem za długo. Zawsze mi się bardzo przyjemnie z tobą rozmawia i myślę, że to co powiedziałaś, to jest klucz i po prostu musimy patrzeć na rozwój sytuacji, adaptować się. Bo de facto nie ma chyba nikogo, kto byłby w stanie państwu zagwarantować, że dokładnie za 3 tygodnie stawki będą wyglądały w ten sposób, albo że sytuacja się zakończy dokładnie za miesiąc, bo nikt nie jest w stanie tego przewidzieć w tej chwili. Po prostu trzeba starać się być na bieżąco. Mniej więcej staraliśmy się nakreślić w tej rozmowie pewnie, jak sytuacja może wyglądać i co na nią wpływa. Co nie zmienia faktu, że po prostu musimy wszyscy bacznie sytuację obserwować.
Dokładnie. Znaczy ja uważam, że w dzisiejszych czasach to co powiedziałeś, elastyczność na wagę złota, ale też informacja. No, informacja jest tym naszym, tą sztabką złota, jest bezcenna. Tak? Kto, im szybciej ktoś ma informację, tym jest bogatszy. Jakkolwiek to zabrzmi, więc śledźmy, zachęcamy do śledzenia naszego profilu eta.fm, również słuchania naszych weekly, no i oczywiście serdecznie zapraszam nieustająco do słuchania ETA zakupowo. Także raz jeszcze dziękuję wszystkim za odsłuchanie odcinka do końca, dla tych wszystkich, którzy dotrzymali i no mam nadzieję do usłyszenia, Dominik, za jakiś czas.
Tak jest, bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.